Między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. To jest jeszcze czas, kiedy możemy kolędować. Przypomnę, do święta ofiarowania pańskiego, zwanego zwyczajowo Matki Boskiej Gromnicznej. No zatem korzystamy w pełni z tej tradycji. Dziś będziemy grać, ale i zapraszać na kolędowe koncerty. Tym razem w wykonaniu jedynego w Polsce chóru i orkiestry wykonującej muzykę chrześcijańską. Przypomnimy także o tradycji poznańskich mszy za Adama Mickiewicza i będziemy przy grobie rabina Akiwy Egera. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Przedstawiciele chrześcijaństwa i judaizmu modlili się przy grobie rabina Akiwy Egera na cmentarzu żydowskim przy ulicy Głogowskiej. To w zasadzie pozostałości dawnej nekropolii zniszczonej w czasie II wojny światowej przez Niemców. Ta modlitwa rozpoczęła dzień judaizmu w kościele katolickim. Celem jest zbliżenie obu religii, do czego zachęca Alicja Kobus z poznańskiej gminy żydowskiej. Między innymi z nią rozmawiał Jacek Budlewski.
Na błoniach zielonych daje mi się wylegać, do wód spokojnych prowadzi mnie. Duszę moją orzeźwia, wodzi mnie po ścieżkach cnoty, gwoli imieniu swojemu. I choćbym szedł po dolinie cieni, nie będę się bał złego, bo Ty ze mną, laska Twoja i podpora Twoja, one mnie pocieszą. Zastawiasz przede mną stół wobec wrogów moich, namaszczasz olejem głowę moją, kielich mój przelewa się. Tak szczęście i łaska podążają za mną po wszystkie dni życia mojego i zamieszkam w domu Bożym na długie czasy. Amen.
Boga żywego pragnie moja dusza.
Święte miejsce, 4,5 hektara tak naprawdę, jest cmentarzem żydowskim, gdzie pochowane są szczątki ludzie z przedwojennych czasów.
Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego.
Poznań był rzeczywiście wielką meką żydowskiego społeczeństwa i pracowali na rzecz Poznania i żyli tutaj. I wydawało się, że nikt nic im krzywdy nie zrobi. Ale stało się to, co się stało. Była sytuacja straszna, naród zginął i po prostu robię wszystko, żeby upamiętniać i mam bardzo dobrą współpracę z Kościołem katolickim, z księdzem doktorem Sztancem, jego ekscelencją księdzem arcybiskupem i staramy się wspólnie zrobić coś pięknego dla Poznania, upamiętnić to szczególne miejsce. Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata. 5 marca już zapowiedzieli mi 30 osób pobożnych Żydów z Londynu, że przyjadą tutaj na spotkanie do gminy i oczywiście na spotkanie z Akiwą Egerem. Także dzieją się dobre rzeczy, pozytywne rzeczy. No i niech Akiwa Eger nam błogosławi w Poznaniu. Niech tutaj się dzieją same dobre rzeczy, bez względu na religię, bez względu na pochodzenie. Jesteśmy braćmi, jeden drugiego powinien cenić. Dialog jest tutaj niezbędny w tym całym pięknym, ujnej układance. Myślę, że właśnie ten dialog powoduje, że jesteśmy sobie bliscy, że chwytamy za telefon, mamy jakąś sprawę, rozmawiamy, szanujemy się. I to za to jestem wdzięczna tym ludziom, którzy rzeczywiście mają takie same poglądy jak ja i dążymy do szacunku pełnego. I przede wszystkim chcemy się kochać, bo jesteśmy tylko na tej drodze maleńką cząstką czegoś, co możemy po sobie zostawić.
Łączenie chrześcijan i wyznawców religii mojżeszowej to cel Dnia Judaizmu. Dni Judaizmu, tak się mówi potocznie, chociaż formalnie to Dzień judaizmu.
Dzień judaizmu, bo to dzień 17 stycznia. Ksiądz Jerzy Sztrant, Stowarzyszenie Coexist w Poznaniu. Tak się składa, że od 20 lat już mamy taką naturę tego dnia tygodniową. I to jest specyfika Poznania, że przez cały tydzień spotykamy się, nie chrześcijan, też chrześcijan różnych wyznań i razem z naszymi przyjaciółmi z gminy żydowskiej. No po to, żeby budować przede wszystkim przestrzeń pokoju, bo ten dzień judaizmu ma takie też hasło. Szalom, pokój, który jest darem od Boga. Nie mamy złudzeń, że sami ludzie są w stanie budować drogi pokoju, bo widzimy, jaki niepokój obecnie panuje w świecie. Także jedyna nadzieja, że Bóg, który jest Bogiem pokoju i dla chrześcijan, i dla Żydów, tą przestrzeń otworzy także dla nas. Dlatego zaczynamy Dzień Judaizmu tutaj właśnie na cmentarzu wspólną modlitwą. Dlatego też w centrum wydarzeń 17 stycznia jest też wspólna modlitwa na wzgórzu świętego Wojciecha. Natomiast 18 stycznia przyznajemy Nagrodę Menory Dialogu, która też towarzyszy od początku Dnia Judaizmu w Poznaniu. Naprzemiennie tą nagrodę otrzymują przedstawiciele społeczności żydowskiej i chrześcijańskiej. W tym roku kardynał Grzegorz Ryś, który jest przewodniczącym Komitetu do Spraw Dialogu przy Episkopacie. No ale w ogóle zapisał się i zapisuje się każdego dnia w Polsce bardzo pozytywnie, budując tą przestrzeń rozmowy, zrozumienia, pokoju właśnie. Także przed nami takie wydarzenia kulturalne, ale też i religijne, budowania zaufania do siebie, no i spotkań, które mają nas otwierać wzajemnie na siebie nawzajem.
Widać owoce, efekty tej współpracy, tego Dnia Judaizmu?
No, chociażby takie te owoce są, że u nas się menorę dialogu rozpala skutecznie od 20 lat i się gwałtowniej nie gasi. Myślę, że to już jest dużo. Chociaż myślę, że o wiele więcej się dzieje i rzeczywiście ta wspólnota jest coraz bardziej ufająca sobie, coraz bardziej otwarta na siebie. Myślę, że tak, że przez 20 lat możemy śmiało powiedzieć, że w Poznaniu, w Wielkopolsce dokonało się bardzo dużo w tej przestrzeni wspólnej modlitwy, spotkań, też kulturalnych wydarzeń. Mamy po prostu dla siebie dużo zaufania, dużo cierpliwości, uczymy się siebie nawzajem. W dzisiejszym świecie okazuje się, że to jest dużo.
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków.
Piękna historia i piękny współczesny akcent. Myślę, że Krakowianie, którzy tak lubią celebrację ważnych rocznic, musieliby przyznać, że i my, Wielkopolanie, Poznaniacy, potrafimy czerpać z chlubnej przeszłości. Jutro ważne i chyba niezbyt obecne w świadomości poznaniaków połączenie Adama Mickiewicza z poznańskim kościołem świętego Marcina. Jednocześnie zaproszenie do uczestnictwa w rocznicowej mszy świętej. Oto wyjaśnienie całej sprawy.
Zaledwie 2 miesiące po śmierci Adama Mickiewicza poznaniacy postanowili odprawić modlitwę żałobną za Mickiewicza w Poznaniu. I zorganizowali to w styczniu, dokładnie 168 lat temu w tym roku.
Nie było ze strony władz pruskich żadnych obiekcji?
Oczywiście, że były, ale ówczesny proboszcz Maksymilian Kamieński bohatersko bronił tego kościoła przed tym, ażeby go władze pruskie nie zaanektowały na kościół ewangelicki. Wyremontował go i tutaj przyczynił się do tego, żeby ta msza święta żałobna za Adama Mickiewicza odbyła się właśnie tamtego dnia. I wtedy ona zgromadziła całe Poznań niemalże.
Strasznie zimno było wtedy.
Ale mimo mrozów silnych poznaniacy nawet gromadzili się wokół kościoła świętego Marcina.
Był to taki piękny hołd złożony wieszczowi, którego utwory w Wielkopolsce się ukazywały.
Tak, tak. I on zaskarbił sobie wśród Wielkopolan i poznaniaków taką
specjalną estymę, cześć.
Cześć, tak. No i do dziś dnia pewnie ta jakaś miłość i szacunek do Adama Mickiewicza jest kultywowany w Poznaniu, czego wyrazem jest właśnie ta msza święta.
Na terenie kościelnym z dużym trudem powstał pierwszy w Polsce pomnik Mickiewicza.
Tak, i to dokładnie rozpoczęło się od tej mszy świętej. Ponieważ zostały jakieś datki, więc postanowili te datki zgromadzić na pomnik i w 1859 roku stanął pomnik właśnie przy kościele i wtedy były opory władz pruskich, ale
kolejne,
ale
udało się.
Udało się. Ksiądz proboszcz ówczesny razem z ludźmi tutaj utorowali tę drogę dla pomnika przy kościele.
Duta Władysława Oleszczyńskiego, który znał Mickiewicza, w związku z tym ten pomnik był wierną kopią, można powiedzieć, bohatera. Później na początku XX wieku ten pomnik był jeszcze wzbogacony przez postaci chłopca i dziewczynki. To jest z kolei inicjatywa, którą zrealizował Władysław Marcinkowski. No ale przede wszystkim tutaj wokół tego pomnika odbywały się demonstracje, manifestacje patriotyczne.
Tak, on rzeczywiście skupiał ludzi i ta więź narodowa, więź patriotyczna bardzo mocno tutaj się rozwijała, co sprawiało, że społeczeństwo przygotowywało się do tego, ażeby wyzwolić się spod pręgierza najeźdźcy.
Te demonstracje były opisywane, one były bardzo liczne i powodowały reakcję Prusaków, ale Poznaniacy się nie dawali, no i szczęśliwie doczekali, walcząc, niepodległej Polski.
Bogu dzięki, że tak się stało. To znaczyło też, że duch Mickiewicza i jego miłość do ojczyzny bardzo mocno przenikał w serca Polaków, ich umysły, i to ich rozgrzewało do tego, ażeby walczyć o wyzwolenie naszej ojczyzny.
W tej chwili jest tylko ogrodzone miejsce po tym pomniku. Są właściwie dwa napisy, bo jeden na cokole, a drugi już taki bardzo czytelny przy ogrodzeniu kościoła.
Tablica, która w języku polskim i angielskim w kilku zdaniach przedstawia historię tego pomnika, ale równocześnie jest zdjęcie ukazujące, jak w oryginale ten pomnik tutaj stał. Widzę, że ludzie się zatrzymują i czytają, co takiego tutaj było.
Msza będzie jutro, czyli w poniedziałek, 15 stycznia o godzinie 18.
Zaproszone są władze Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza.
No i wszyscy
poznaniacy, których myśl Adama Mickiewicza jest bliska, z którą się przecież każdy z nas w szkole spotkał.
No i będzie uroczysta celebracja.
Tak, mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz profesor Paweł Wygralak, dziekan Wydziału Teologicznego, a homilię wygłosi ojciec dr Wojciech Surówka, dominikanin.
Więc zapraszamy wszystkich, którym bliska jest tradycja, Adam Mickiewicz i w ogóle ta historia tak bardzo związana z poznańską tradycją.
Warto przypominać o tym wydarzeniu, które tu miało miejsce, ale równocześnie też myślę, że dzisiaj jest potrzeba umacniania tego ducha patriotycznego. Także to wspomnienie Adama Mickiewicza i modlitwa za niego i za ówczesnego proboszcza nam się dzisiaj też przyda.
A potem po mszy świętej będzie jeszcze spotkanie w nowej sali.
No właśnie, to od niedawna cieszy się parafia świętego Marcina nową salą imienia księdza proboszcza Maksymiliana Kamieńskiego. Wtedy, kiedy było to nabożeństwo żałobne, pierwsze za Mickiewicza, to on był wówczas proboszczem tutaj.
No i możemy liczyć też na różne ciekawe opowieści dyrektora Muzeum Mickiewiczowskiego w Śmiełowie, doktora Emiliana Prałata.
Obiecał też spotkanie o Mickiewiczu 14 lutego wieczorem, też w tej sali będzie spotkanie z nimi, będzie barwnie z pewnością opowiadał o życiu Adama Mickiewicza i jego twórczości.
Czyli Kościół Świętego Marcina, 15 stycznia, godzina 18. Spotykamy się tutaj i przypominamy sobie wieszcza, jego poezję i piękne społeczne inicjatywy.
Serdecznie zapraszam.
Ksiądz dr Antoni Klubczyński, proboszcz parafii Świętego Marcina.
A za rok znów spotkamy się na rocznicowej mszy za naszego narodowego wieszcza. Nie umieszkamy Państwu o tym przypomnieć. Sprawę od samego początku ma bowiem w swoich rękach Grażyna Wrońska. Teraz o wyjątkowych ludziach z wyjątkową pasją. Chór i orkiestra Jordan, czyli jedyna w Polsce wspólnota połączona wiarą i muzyką, zagra w przyszłym tygodniu dwa koncerty kolędowe. No i pytanie, czy tradycyjne melodie można zaaranżować nowocześnie? O tym Kamil Pawlikowski w rozmowie z członkami zespołu.
My myślimy o sobie nie jako chór osobny, człon orkiestra osobny, sekcja rytmiczna jeszcze, ktoś inny. Myślimy o sobie jako jeden pełny organizm.
O tym Tomasz Karwański, kierownik artystyczny oraz dyrygent.
Oczywiście nie jesteśmy jednym chórem wykonującym w Polsce muzykę chrześcijańską. Orkiestra zapewne też nie. Póki co przynajmniej nie spotkaliśmy się z zespołem liczącym te 70-80 osób. Chór mieszany, orkiestra symfoniczna i sekretniczna jako cały organizm, działający tak spójnie od wielu lat, jak my to robimy, jest naszym zdaniem dosyć niespotykany.
Cały zespół traktujemy jak jedną dużą wspólnotę.
Wokalistka chóru Lidia Wysocka.
Też w ciągu tygodnia spotykamy się na mszy, na wspólnej modlitwie, więc jakby tutaj jest też to chrześcijaństwo między nami, stąd mówimy, że jesteśmy zespołem, który wykonuje muzykę chrześcijańską, ale nie tylko.
Nie ograniczamy się do jednego nurtu, natomiast rzeczywiście głównym naszym zainteresowaniem i przeznaczeniem tego zespołu jest muzyka chrześcijańska, czy to jest rozrywkowa, czy to też współcześnie klasyczna.
Też takim wspólnym naszym mianownikiem jest ta pasja do muzyki. No na pewno nie znajdziemy w zespole ani jednej osoby, która by tej pasji do muzyki nie miała.
Żyjemy po prostu nutami, dźwiękami i tak dalej.
Na co zwraca uwagę drugi z dyrygentów, Jakub Koza.
My mamy ten zaszczyt, że tworzymy na swój zespół, czyli znamy wykonawców, znamy ich możliwości, znamy ich wrażliwość i jest nam łatwiej przeprowadzić ten proces, można przyjść na próbę z nutami i sprawdzić, jak to brzmi.
Bardzo często jest tak, że inspirujemy siebie nawzajem. My jako wykonawcy czasami zaśpiewamy coś inaczej niż w nutach, bo jeszcze nie umiemy dokładnie i często staje się to inspiracją do wprowadzenia jakiejś zmiany albo do wykorzystania tego, co tutaj kompozytorzy usłyszeli, do wykorzystania w innych utworach.
Ale jest to właśnie taka duża trudność, żeby też zachwycić wykonawcę i zachwycić odbiorcę, nie znużyć, dać właśnie powiew świeżości, zostawić to kawałek swojego serca, a jednocześnie sprawić, żeby to było uniwersalne i trafiło do szerokiego grona odbiorcy.
Musi być ta komunikacja, musi być ta współpraca. Te utwory, mimo tego, że najpierw powstają napisane na kartce, a my potem je tylko wykonujemy, to jednak dając od siebie dużo emocji, dużo serca i interpretując je też, przyczyniamy się do ich powstawania.
Utwory, które wszyscy znają, są dla nas sporym wyzwaniem, żeby tych słuchaczy nie zanudzić. Dlatego staramy się wymyślić coś, co pozostanie z tymi naszymi odbiorcami na dłużej i coś, z czym będą mogli pójść do domu. I tak Tomek na przykład w swoich aranżacjach umieszcza motywy z innych utworów, ilustruje momentami przebieg zdarzeń, które, jak wierzymy, miały miejsce 2000 lat temu właśnie w Betlejem. I to wszystko wprowadza słuchaczy w inny świat, właśnie w tamtą przestrzeń, tak żeby każdy mógł przeżyć te treści, które już bardzo dobrze zna, w zupełnie inny sposób, a aparat wykonawczy tak potężny dodatkowo potęguje to całe wrażenie.
Chór czy orkiestra wiele musi się nauczyć. Różne nasze przyzwyczajenia muszą zostać zburzone. Pewnych utworów musimy się nauczyć od początku jeszcze raz, bo tak bardzo są różne od takich tradycyjnych. Jednym z takich przykładów jest, tutaj mogę zdradzić, Mizerna Cicha, która jest zaaranżowana w zupełnie innych motywach rytmicznych, gdzie właśnie na początku, jak chór się tego uczył, no musiał gdzieś się tak przemóc, żeby jednak tego słuchacza móc zabrać w trochę inne miejsce w tej mizernej cichej. Też dla nas jako wykonawców, dzięki tym innym aranżacjom, nie nudzimy się wykonując to. Bardzo często jest tak, że jak ktoś śpiewa w różnych zespołach, wielu, to wszystko jest takie bardzo podobne do siebie, a tutaj mamy coś zupełnie innego. Nadal jest to przyjemne w odbiorze, ale jednak jest to spojrzenie w inny sposób, więc dla nas wykonawców też jest to ciekawe i po prostu takie fajne.
Jak połączyć tradycję z nowoczesnością, z nowym brzmieniem? Myślę, że tą tradycją jest zarówno słowo, tekst, jak i melodia. Melodia jest tym elementem dzieła muzycznego, które jest, no uważam, można powiedzieć święte, że go nie powinniśmy ruszać. Także melodia wszystkim znana, oczywiście dołożonych kilka głosów. Natomiast jeżeli chodzi o całą aranżację, to tak, właśnie chcemy pokazać te wszystkim znane melodie w sposób trochę inny, odświeżony. Cała tematyka tego utworu również tam ma pewną swoją dynamikę, kiedy cała narracja wydarzenia postępuje coraz szybciej. Także aranżacja cała idzie wraz z tekstem w parze. To wszystko ze sobą powinno przynajmniej korespondować. Również w tym utworze Mizerna Cicha, zdradzę, niech będzie na początku fragment Greensleeves, czyli melodii też, powiedzmy, ludowej, ale z krajów Wielkiej Brytanii i okolic irlandzkich. Również tam będzie, z tego co pamiętam, fragment Dziadka do Orzechów. W innym utworze z kolei, bardzo znanym też osobom, ilustrujemy wręcz pukanie do drzwi i odgłosy zimy. Także mam nadzieję, że to wszystko okraszone tradycją i nowoczesnością, da piękny wydźwięk. A też przy okazji ostatnio mieliśmy taką niebywałą przyjemność i zaszczyt pracować z Adamem Sztabą podczas wydarzenia, które zresztą organizowaliśmy, Ogień, i powiedział kluczowe słowa, mianowicie, że w muzyce musi być emocja. Także zarówno wokaliści, jak i instrumentaliści, wszyscy my staramy się w tych tradycjach, ale nowych odsłonach, pokazać emocję, która wówczas panowała w obecnej sytuacji, z obecnej perspektywy.
Pierwszy koncert odbędzie się 20 stycznia w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Środzie Wielkopolskiej o godzinie 19.30. Dzień później zespół pojawi się w Kościele Bożego Ciała w Poznaniu o 16.30. Jakie wrażenia towarzyszą członkom zespołu?
Oczywiście przygotowania pełną parą, aż kipimy wręcz i jesteśmy gorący mimo takiej chłodnej temperatury na zewnątrz.
I ja osobiście czuję takie wyzwanie, jak to zrobić, żeby nie było tak samo jak w zeszłym roku.
Żeby słuchacze dali się zabrać w taką muzyczną podróż.
Serdecznie zapraszamy na nasze koncerty kolędowe z chórem i z orkiestrą Jordan. Chyba nie ma w Poznaniu koncertu kolędowego z tak wielkim składem wykonawczym, kilkudziesięciu muzyków, którzy zmieszczą się w małych kościołach i rozgrzeją atmosferę. Będzie ogniście, że tak powiem.
Będzie poruszająco, będzie momentami uroczo, będzie momentami refleksyjnie, ale będzie też dobra impreza.
Tak jak już powiedzieliśmy, chcemy za każdym razem pokazywać to troszkę w inny sposób, trochę innym brzmieniem, inną emocją i mamy nadzieję, że wszystko to będzie aktualne, poruszające i satysfakcjonujące dla nas, dla wykonawców, jak i dla słuchaczy.
Przed nami komentarz do dzisiejszych czytań mszalnych autorstwa księdza Szymona Kasprzaka. Dziś o swoistej boskiej rozmowie rekrutacyjnej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza druga niedziela okresu zwykłego zaprasza nas, abyśmy stali się współpracownikami Boga. Słyszymy dwie historie mówiące o tym, jak Bóg od starego aż po nowe przymierze zaprasza wybrane osoby do współdziałania z Nim w Jego dziele. Słyszymy dzisiaj historię ze starego przymierza mówiącą o powołaniu Samuela. Ewangelia z kolei opowiada nam o powołaniu przez Jezusa pierwszych apostołów. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku zaproszenia Boga są bardzo subtelne. Samuel słyszy głos Boga niejako we śnie. Myśli nawet, że woła go Heli, dlatego przychodzi i jest przekonany o tym, że został zawołany do swojego mistrza, który pewnie czegoś od niego potrzebował. Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca i dlatego pokierował go, poprowadził go, jak odpowiedzieć na ten głos, który przychodził we śnie. I wtedy Samuel, posłuszny tej instrukcji, odpowiada: mów, bo sługa Twój słucha. I wtedy okazało się, że Pan pozostał z nim. Kiedy natomiast czytamy Ewangelię według świętego Jana i słyszymy o tym, że Baranek Boży pojawił się w swoim ludzie, Jan Chrzciciel wskazał Jego obecność, wówczas bardzo szybko przychodzą do Niego ci, którzy pociągnięci Jego słowem chcą słuchać Go więcej, szukają Jego obecności. I widzimy także Andrzeja, pierwszego z tych, którzy usłyszeli od Jana o nadejściu Baranka Bożego, który przyprowadza do Jezusa swojego brata Szymona. Mówi do niego: znaleźliśmy Mesjasza. Przyprowadził go do Jezusa i Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas. Ewidentnie dając do zrozumienia Szymonowi, że od dawna był w tym Bożym planie. Zobaczmy, jak niesamowite są te drogi, obydwie subtelne. Samuel we śnie słyszy głos, który woła go i zaprasza. Samuel później będzie potężnym prorokiem, będzie namaszczał królów Izraela, odegra niesłychanie ważną rolę w historii Izraela. Szymon Piotr będzie pierwszym spośród apostołów, będzie księciem apostołów, a został zaproszony do Jezusa przez swojego brata. Można powiedzieć, że też niepozorne zaproszenie, jak na współpracownika Bożych planów. Zatem widzimy, że zaproszenia Boga przychodzą nieoczekiwanie, przychodzą subtelnie. Bóg Wszechmogący, Bóg z niebios zaprasza ludzi do współpracy z Nim także poprzez innych ludzi. Potrzebował Helego do interpretacji tego, co słyszał, czego doświadczał Samuel. Potrzebował Andrzeja, żeby przyprowadzić do Jezusa Szymona, syna Jana. Widzimy zatem, że to dzieło zbawiania świata, dzieło, które jest wielkim wyrazem Bożego miłosierdzia, jest przede wszystkim dziełem, w którym Pan Bóg posługuje się ludźmi, do którego zaprasza nieustannie ludzi, do którego zaprasza także nas. Co daje ta niezwykła komunia i współpraca Boga z ludźmi i współpraca ludzi z Bogiem, nad tym zastanowimy się jeszcze chwilę po muzycznej przerwie. Kiedy Samuel odczytał to niezwykłe wezwanie przy pomocy Helego, powiedział Bogu: mów, bo sługa Twój słucha, wówczas Pan go nie odstępował. I co ciekawe, Słowo Boże, Księga Samuela, podaje takie ciekawe jedno zdanie, które można by odnieść dzisiaj do takiej współpracy właśnie Boga z człowiekiem. Samuel dorastał, a Pan był z nim, i teraz pada takie zdanie: nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Piękne sformułowanie. Od razu przypominamy się to odniesienie do słowa, które jest pewnym ziarnem, które należy pochwycić i zasadzić na glebie swojego serca, nie na takiej zwykłej glebie, czyli trzeba je przychwycić, pochwycić to ziarno, sypane, zasiewane, trzeba złapać i nie pozwolić mu upaść, żeby nie pozostało jakieś bezowocne, tylko trzeba zasadzić je na glebie swojego serca. I teraz nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. I nie jest tu pewne, nie jesteśmy pewni, czy to jest mowa o tym, że Samuel nie pozwolił upaść żadnemu słowu Pana na ziemię, czy to Pan nie pozwolił upaść żadnemu słowu Samuela, proroka Samuela na ziemię. Myślę, że ta dwuznaczność może być tutaj także zamierzona. Tak czy inaczej, widzimy, że ta postawa słuchania Słowa Bożego rodzi więź. Więź, która jest bardzo silna i więź, która sprawia, że Słowo, tak jak słyszeliśmy także w proroctwie Izajasza, że Słowo Boże jest jak deszcz, które nigdy nie wraca do nieba, zanim wpierw nie nawodni ziemi, nie spełni swego zadania. Widzimy tę skuteczność, jak ważne jest, żeby byli ludzie, ci zwłaszcza, których Bóg zaprasza do swojej współpracy, do współpracy ze sobą, do swojego dzieła, którzy faktycznie każde Jego słowo pielęgnują, którzy nad każdym Jego słowem zatrzymują się, którzy każde słowo w swoim sercu, jak Maryja, rozważają, zastanawiają się, co mogłoby oznaczać, i potem według tego słowa żyją. Jeśli takim szacunkiem, taką czcią otoczymy to słowo, które Bóg wypowiada, które mówi do nas i mówi przez nas, wówczas także Bóg zatroszczy się, aby te nasze słowa, nasze proroctwo niejako, nasze przesłanie przynależności do Boga także nie pozostało bezowocne i także nie spadło bezowocnie na ziemię, tylko zostało przyjęte przez tych, wśród których Bóg nas stawia. Nawet jeśli czasami, jak to Słowo Boże, musi napotkać na jakąś opozycję, na trudności, czasem na skały, czasem na ciernie, to wiemy, że Bóg jest tym, który może zatroszczyć się, ten, który daje nasienie siewcy, ten, który daje wzrost każdemu słowu, każdemu dziełu, ten, który jest źródłem wszelkich łask. On jest tym, który daje także pomyślność naszej misji i naszym dziełom. Być może kogoś z nas dzisiaj Bóg woła, może kogoś z nas dzisiaj Bóg zaprasza do swojej szczególnej działalności. Może dzisiaj zaprasza nas do tego, byśmy Jego słowo przyjęli, nie pozwolili Mu upaść na ziemię. Przyjmijmy je zatem, aby i także nasze słowo, słowo naszego świadectwa było przyjęte przez tych, do których Bóg przez nas chce wyciągnąć swoje ręce. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.
I tymi ikonicznymi słowami kończymy nasz dzisiejszy program. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Usłyszymy się ponownie w kolejną niedzielę po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.